Za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Jeśli chcesz, żeby powstał kolejny odcinek, dorzuć się. Najprościej blikiem. Zajmie ci to 10 sekund.
Witajcie, Paweł Chojecki, Telewizja Idź Pod Prąd. Dzisiaj zajmiemy się tematem kluczowym dla ustroju państwa polskiego, mianowicie kto jest prezydentem Rzeczypospolitej. Tu mecenas Giertych, kiedy ukazały się informacje o tym, że marszałek Sejmu, poprzedni marszałek Sejmu, cierpi na jakieś dolegliwości związane z psychiką, nie będziemy w to wchodzić, to jest element innej gry operacyjnej, ocieplania wizerunku, który mocno został nadszarpnięty, został Hołownia nazwany Judaszem, zdrajcą i różne takie epitety, to teraz mamy się nad nim ulitować. Mecenas Giertych na podstawie tego zadał kilka ważnych pytań, a o komentarz do tych pytań poproszę najbardziej kompetentną osobę w państwie polskim, prokuratora Włodzimierza Blejerskiego. Witam serdecznie.
Ja również witam
państwa. Dlaczego tak pana zapowiedziałem jako osobę najbardziej kompetentną? Bo żeby to ocenić, to trzeba znać i ludzi, i ich ciemną przeszłość, i procedury, i konstytucję, i zasady prawa. Macie przed sobą i bohatera Solidarności, i politycznego współtwórcę zrębów III Rzeczpospolitej, i oczywiście absolwenta prawa, i prokuratora, i wiceministra spraw wewnętrznych, i prokuratora krajowego, czyli też wszelkie te tajemnice, te ciemne strony tych ludzi, którzy dzisiaj niekiedy błyszczą w świetle Jupiterów. Niedawno mówiliśmy o Kaczyńskim, który rzekomo tu był działaczem Solidarności, a okazuje się, że co najwyżej kapusiem Solidarności. O tym być może jak pozwoli czas i narracja dojdziemy. Ja przedstawię te pytania na początek Romana Giertycha. Tu wcześniej oczywiście marszałek Czarzasty, zastępując już Hołownię w ramach umowy koalicyjnej, postawił Nawrockiemu bardzo ostre warunki. Powiedział, że się nie będzie cofał, że nie odstawi nogi, to już w pierwszych deklaracjach, a teraz pięknie się zaprezentował, praktycznie pełniąc funkcję reprezentanta państwa polskiego jako prezydent. Oczywiście był jako marszałek Sejmu w Sejmie, parlamencie ukraińskim, i tam piękną wygłosił przemowę godną prezydenta Polski. W tym czasie Nawrocki gdzieś jakiegoś twicinę wypichcił, a mecenas Giertych zadaje trzy pytania. Pierwsze związane z Sądem Najwyższym. Czy to Sąd Najwyższy w swoim pełnym składzie, zgodnie z konstytucją? To są pytania niby do Hołowni, ale oczywiście do całej Polski ogłosił ten wybór. Drugie pytanie, Państwowa Komisja Wyborcza powiedziała, że były fałszerstwa, które mogły mieć wpływ na wynik wyborczy. O tym powinien rozstrzygnąć znowu Sąd Najwyższy. Czy Hołownia dysponował odpowiednim stanowiskiem Sądu Najwyższego? Oczywiście mecenas Giertych wie, że na te dwa pytania odpowiedź jest negatywna. Stąd zadaje trzecie pytanie. Na jakiej podstawie żeś dopuścił do zaprzysiężenia? Co miałeś w ręku? Odpowiedź: nic lub jakieś spiskowe gwarancje. Stąd poproszę pana prokuratora o komentarz do tej, można powiedzieć, niezwykłej w III RP sytuacji prawnej.
Sytuację mamy niezwykłą od samego początku powstania tej koalicji zwycięskich wyborów, ale o tym jeszcze porozmawiamy, bo najpierw spróbujmy skoncentrować się na wypowiedzi pana Giertycha. Ona jest tak oczywista, że wydawałoby się w ogóle nie wymaga żadnego komentarza. Rzeczywiście takie są rozstrzygnięcia. Ja mógłbym tylko powiedzieć najpierw, dlaczego padają takie pytania dopiero teraz. One powinny być zadane panu marszałkowi Hołowni jeszcze przed zaprzysiężeniem i powinien być odpowiedni nacisk. Nie wykluczam, że jakiś niejawny nacisk, nieznany w tej formie, jaką teraz słyszymy, był w stosunku do pana marszałka Hołowni. Pamiętacie państwo, on wtedy wypalił coś o jakimś zamachu stanu, że się go nakłania. Ja przypuszczam, że właśnie namawiano go do tego, żeby nie zwołał Zgromadzenia Narodowego i żeby nie dopuścił do zaprzysiężenia prezydenta.
Tu w obronie mecenasa Giertycha dodam, że mecenas Giertych już wtedy też te pytania zadawał, protestował i też złożył w czasie tego posiedzenia zdanie odrębne, że on absolutnie nie zgadza się z tą linią, którą przyjął Hołownia.
Ale jako jedyny.
Tak, jako jedyny. Dlatego tym bardziej chcę wyrazić szacunek dla pana mecenasa.
Zgromadzenie się odbyło. Zauważcie państwo, no tak na marginesie, że jak dzisiaj już w wyniku wielu błędów koalicji, o których będę jeszcze do tego wrócę, ale tak w tym momencie można wspomnieć, bo jest taka sytuacja, że chciano dokonać wyboru prezesa, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a w wyniku takiej, a nie innej sytuacji, jaka w tej chwili jest, o niej jeszcze dłużej wcześniej opowiemy, sędziowie ci, którzy... Starzy sędziowie, to nazwijmy tak, żeby państwo wiecie, o to chodzi, którzy nie byli powołani przez tą neo-KRS, tylko legalny sposób, przez legalne procedury przeszli.
Czyli przed 2018
przed
rokiem.
Przed 2017 nawet.
Znaczy, to no, jeśli no. chodzi o wejście, no to jeszcze tak. do 18, ale chodzi o ustawę tak. tą KRS z 2017, ale...
Nie przez nią... Tak.
Na stary sposób. Ich jest chyba 28, czyli...
Są w mniejszości.
Są w mniejszości niestety w Sądzie Najwyższym.
Ale żeby wybrać nowego prezesa, tak jak tamci by chcieli po tej namiestnice Kaczyńskich, która ma ze 3 sprawy dyscyplinarne...
Mimo pani Manowskiej.
Pani Manowskiej, które się nie mogą w żaden sposób rozpocząć przeciwko niej wskutek różnej obstrukcji w Trybunale Stanu, no niestety musiała jej się kadencja kończyć, więc trzeba dokonać wyboru następcy, to ci starzy sędziowie doprowadzili przynajmniej tyle, że poprzez absencję zerwali kworum i nie mogą wybrać sobie w tej chwili. No to patrzcie państwo, jeden Giertych protestował, a cała koalicja miała większość w Zgromadzeniu Narodowym. I taki manewr, proszę bardzo, mogli zastosować wszyscy, którzy mają pretensje do Hołowni. Ale nie o tym chciałem mówić, bo ja nie chcę bardzo Hołowni bronić. Odpowiedziałbym natomiast panu Giertychowi tak w ten sposób na miejscu Hołowni. Jednocześnie mówiąc, że pan Giertych ma rację. Ale odpowiedziałbym broniąc się.
A czyli kto dopuścił... w roli adwokata troszeczkę pan prokurator.
A kto dopuścił
teraz
do tego... że nielegalna KRS działała, że nielegalne izby dwie Sądu Najwyższego działały, nie tylko działały, ta izba zawodowa orzekała w sprawach dyscyplinarnych, ta rozwiązywała zagadnienia takie jak na przykład finansowanie partii, to ona nakładała kary, ona...
Czyli te izby z punktu widzenia prawa nielegalne
dopuszczone do obrotu
legalnie
prawnego.
Działały.
I Trybunał Konstytucyjny. I to nie tylko, że było orzeczenie 3 naszych izb wcześniej, zanim zdążyła być ta większość tych neosędziów, nazwijmy tak w skrócie, ale i wszystkie trybunały wypowiedziały się na ten temat. Trybunały. No, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że to nie są sądy, nie spełniają warunków sądów jako sędziowie. Nie ma tam sędziów, nie są to sądy. Czyli po prostu ich nie ma. Trzeba było konsekwentnie to zrobić. A wyście chcieli, bym powiedział na miejscu Hołowni, żebym ja teraz był jako jedyny tym bohaterem. A ja taki sobie byle jaki człowiek, nie potrafiłem.
Nie zgłaszałem kandydatury na bohatera.
Nie zgłosiłem na prezydenta też, bo przecież mogłem zostać prezydentem w ten sposób, bo gdyby, niech państwo zauważą, gdyby on rzeczywiście i czy w ogóle cała koalicja nie dopuściła do tego zaprzysiężenia, bo miała takie możliwości, nie tylko Hołownia, ale cała koalicja, to już wtedy, w tym dniu, kończyła się kadencja Dudy i wobec braku zaprzysiężenia nowego prezydenta Hołownia
zostaje pełniącego
obowiązki prezydenta. No i on się nie nadawał do tego po prostu.
No ja bym tu zgłosił votum separatum, być może dostał lepszą ofertę.
No więc właśnie, porozmawiajmy o ofertach, bo znowu są te opinie, że ten spisek ujawniony w nocy,
ta kolacja
ubielana z Michałem Kamińskim. Muszę się przyznać, że miałem trochę złe wyobrażenie wówczas, nie mając dalszych informacji, które za chwilę będziemy o nie omawiali. Myślałem, że tam chodziło o upadek tego rządu koalicyjnego i o stworzenie rządu technicznego, tak zwanego. Taki pomysł pisowcy już tam kiedyś mieli podczas pierwszych rządów koalicji.
Gowin miał
profesor Gliński
taką możliwość.
Jako ten premier przyszły technicznie nawet wygłosił exposé w Sejmie za czasów jeszcze pierwszych rządów PO.
No
i myślałem, że chodzi o to. Dlaczego nie myślałem, że tam jest spisek o zaprzysiężenie? Dlatego, że Hołownia, no dobre kilka tygodni wcześniej, zaraz po ogłoszeniu tego pseudo niepoliczonego zwycięstwa, ale ogłoszonego przez Państwową Komisję Wyborczą, on już wtedy ogłosił, że w trybie konstytucyjnym, a więc w ostatnim dniu upływu kadencji tego prezydenta Dudy, nie wolno postawić
jeszcze,
kropki.
Jeszcze nie.
Więc, że zaprzysięgnie, że zwoła Zgromadzenie Narodowe. Czyli jeżeli był spisek, że Hołownia, mimo tego, że nie ma uchwały Sądu Najwyższego i nie ma zatem legalnego orzeczenia o ważności wyborów, to on już wtedy powiedział, że zwoła Zgromadzenie Narodowe i dokona zaprzysiężenia. Więc jeżeli był spisek, to był on wcześniej. I ja mógłbym przypuszczać na podstawie dalszych okoliczności, że on zapadł w ambasadzie Stanów Zjednoczonych. Bo jak Państwo wiecie, później się dowiedzieliśmy, że on aplikuje na stanowisko wysokiego komisarza
ONZ.
No, mam własne doświadczenia na tym temacie, dlatego mogę się na ten temat wypowiedzieć, bo już wtedy powiedziałem, że nie ma szans. Od razu. Ja reprezentowałem nasz rząd, kiedy aplikowaliśmy do Międzynarodowej Organizacji Migracji, da ją.
Podlegającej ONZ-owi.
Podlegającej, no ona jest tak trochę jakby odrębna. Bo to,
tak, ale...
Bo wysoki komisarz to jest wręcz, ale działa jakby na marginesie, ale w ten sposób uznawana współpracuje. I tam oczywiście bez akceptacji, akcesu, poparcia Stanów Zjednoczonych, z którym miałem osobiste wówczas rozmowy z ambasadorami i miałem zapewnienie, to pewnie nasza... To 50 krajów było w tej organizacji.
Przepadlibyśmy.
Zachodu wtedy były. Nie wszystkie państwa mogły być. W ONZ-cie wszystkie, a sprawa... Zachód bardzo wyraźnie dbał o tych, którzy przestrzegają
prawa.
To, co nazywamy
prawa
zasadami
człowieka,
uczciwej migracji. W związku z tym...
Czyli wtedy bez poparcia Stanów Zjednoczonych
to były tylko kraje Zachodu,
miała...
te, które miały...
Nie miałaby żadnych
nie
szans.
Miałaby żadnych szans.
Było poparcie Stanów Zjednoczonych i Polska weszła i pan
tak
prokurator
jest.
Prowadził te negocjacje.
Tak jest.
Polska weszła do tej organizacji.
I sytuacja się zmieniła o tyle, że jak wiecie, kiedy wszedł Trump, to on zaczął niszczyć wszystkie organizacje, które są związane z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Odbiera pieniądze kilkudziesięciu, bo to nie jest tylko Organizacja Narodów Zjednoczonych, tam jest zawsze szereg innych podmiotów organizacji wyspecjalizowanych pod auspicjami...
Światowa Organizacja Zdrowia
tak jest.
Na przykład.
I on to wszystko zaczął sukcesywnie niszczyć. Mówi często, że z powodów światopoglądowych, tam różnych innych, że on broni ładu chrześcijaństwa i tym podobne, ale najczęściej abstrahujmy.
Czyli Trumpa na razie zostawiamy,
natomiast
ale wiadomo było, że
nie
pozycja...
Nie ma takiego przebicia, żeby on to mógł załatwić. I ja wiedziałem, że...
Pozycja międzynarodowa pod już tym nowym, drugim Trumpem Stanów Zjednoczonych kompletnie upadła. Stąd
zupełnie.
Przyjęcie gwarancji amerykańskich przez Hołownię, że zostanie tym komisarzem, było...
Wszystkie państwa w ten sposób jakby wyzwoliły się z tej przemocowej trochę wyższości narodu amerykańskiego.
Troszeczkę mówił o tym premier Kanady, pan Carney, że tu się tym dużym na więcej pozwalało i ten czas trzeba skończyć.
I ten czas trzeba skończyć i wiele krajów na tyle się wybiło na niepodległość, że nie słuchałyby Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o ten wybór. No i tak się stało. Dlatego naiwnością było moim zdaniem, naiwnością polityczną, przyjęcie takiej obietnicy.
Pana Hołowni.
Tak, przez pana Hołownię. A miał znacznie poważniejszą obietnicę oczywiście, ale musiał zrozumieć, że się nie nadaje na prezydenta. Może i dobrze. Natomiast, jak już państwu wspomniałem, w pewnym stopniu jest on ofiarą. Dlatego, że skoro chciano przerzucić odpowiedzialność na barki jednego słabego, marnego, lekko narcystycznego człowieka, który w polityce wszedł no tak trochę no jako
ja to powiem,
dobry mówca chyba.
Z tańca z gwiazdami.
Z tańca z gwiazdami.
Tak przenośnie oczywiście, bo chodzi o inne programy.
To rzeczywiście doświadczeń no takich politycznych, ciężkich, wygrywania, przegrywania, to naprawdę trzeba no, być twardym, zdobyć to w twardej politycznej walce, która często jest takim właśnie łomotaniem pałą również przez przeciwników. I ktoś do tego dopuścił, że mieliśmy taką sytuację, że nie mamy tego Sądu Najwyższego, że mamy KRS, że mamy i działa nielegalny jakiś Trybunał Konstytucyjny, bo żebyście państwo, Trybunał Konstytucyjny, bo żebyście państwo wiedzieli, wystarczy, że jeden sędzia jest źle obsadzony, to cały ten organ jest źle obsadzony, bo niektórzy tam mówią, że przecież...
Większość.
Ta większość tam już
nie,
wybrana
tu
przez
nie.
Słuszną linię, przez PiS, kiedy miał większość. Jeden wystarczył, a pięciu obsadzili PiS ludzi nielegalnie. I mimo uchwały tego legalnego Trybunału Konstytucyjnego, że oni są, nie spełniają warunków, że nie są sędziami i podtrzymały to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to pani premier ta od Szydła nie wpisała tej uchwały i nigdy nie było walki od chwili, gdy koalicja zdobyła władzę, żeby ten Trybunał Konstytucyjny przestał działać w tym znaczeniu, jako że jest niebyły, nieuznawany. My płaciliśmy straszne pieniądze i kary na... Idzie to pewnie już w setki milionów dolarów, bo za każdy dzień płacimy pieniądze za naruszenie zasad praworządności Unii Europejskiej, bo przystępując do Unii zobowiązaliśmy się, że prawo Unii będzie ważniejsze. Do tego jeszcze wrócimy, że teraz ten niby...
Moskiewski projekt.
Niby prezydent z moskiewskim projektem. Chce nam sytuację odwrócić, nie tylko odwrócić, że prawo krajowe jest wyższe nad unijnym,
zastraszyć.
Ale jeszcze chce za to wsadzać do więzienia.
A, zastraszyć maczugą.
I to wszystkich. Nie tylko sędziów, ale i nas.
No tak, każdy kto skrytykuje.
Więc oczywiście, panie prezydencie, można mnie już zamykać, jak pan takie prawo wprowadzi. Ja już siedziałem, chętnie pójdę jeszcze raz. I mówię to z całą otwartością. Nie będę się bronił, że jestem chory. Daję panu na to słowo. Jak do tego dojdzie? Bo może. No więc dobrze.
Tu mamy do czynienia z bohaterami Solidarności, a nie za podróbkami Solidarności.
I teraz od samego początku trzeba wrócić. Wina w pierwszym momencie budowania koalicji, porozumieniem podstawowym w moim przekonaniu, ja to mówiłem nie dzisiaj, tylko no, na pierwszym jeszcze chyba naszym spotkaniu, kiedy mówiłem, jak uratować, wyjść z tego kryzysu. Umową powinno być nie tam, czy jeden marszałek będzie na pół, potem czy drugi marszałek na pół.
I podział łupów w ministerstwach.
Tak. Podstawową było, koalicja wystawia jednego kandydata i ma wygrać wybory prezydenckie. To raz. I to tylko na wypadek, gdy nam się nie uda w inny sposób, stwarzając takie właśnie zagrożenie tym już będącym w opozycji PiS-owi, że postawimy przed sądem i Trybunałem Dudę za łamanie konstytucji, za podpisywanie ustaw nielegalnych o KRS-ie, o tych izbach, o Sądzie Najwyższym. Przypomnijcie sobie państwo, że kiedyś Duda nie podpisał, złożył weto do dwóch ustaw, które PiS uchwaliło.
2017 rok.
I chciało po raz pierwszy zniszczyć wymiar sprawiedliwości. Wtedy pod naciskiem potoczyły się takie protesty światła, one się nazywały. Nie wiem, czy państwo, powinniście państwo pamiętać, to nieodległa przeszłość. Bo protesty trwały w całej Polsce. Nie to, że tam w Warszawie milion ludzi, tak jak tam...
We wszystkich większych miastach były.
W 100 miastach, nawet w małych, powiatowych, dawnych miastach, bo 46 mieliśmy, 39 wojewódzkich. To nawet, to w nich wszystkich, ale jeszcze w jeszcze mniejszych 50. W 100 miastach leciały protesty na ten, pod tym naciskiem ugiął się nawet ten były prezydent Duda. I potem widzieliście państwo protesty tysiąca. Tamte protesty, pamiętacie państwo, polegały na tym, były dlatego światło, bo w nocy, w ciszy ludzie
tu,
stali, świecili, tak. Na ogromną skalę ten protest, ten zryw spowodował, że nastąpiło kiedyś, jakieś później zryw ten narodowy i zwycięstwo w wyborach 15 października. To te emocje, te tamte protesty, one w ludziach tkwiły i nie od razu się dało wygrać i przekuć je w zwycięstwo, ale w końcu nastąpiło to zwycięstwo. I nie wolno było tego zmarnować. I potem mieliśmy zresztą tysiąca tuk protest środowisk sędziowskich, prawniczych. Nie tylko polskich, przyjechało chyba z 50 krajów Europy sędziowie, żeby pokazać, że sprawa praworządności w Polsce jest sprawą całej Europy. Więc potem mamy orzeczenia sądów Trybunału Sprawiedliwości, że nie jest sądem, KRS nie jest KRS-em, że w związku z tym sędziowie przez ten... którzy poszli tą ścieżką mimo nominacji Dudy, nie są sędziami, a sądy z całości składające się z tych sędziów, a to są właśnie te dwie izby, nie są sądami. Ta izba, która orzekała później o ważności wyborów sprzecznie z konstytucją, która mówi, że cały Sąd Najwyższy in gremio ma orzekać. Złamanie konstytucji, takie oczywiste, a mimo to i ten sąd dyscyplinarny, odpowiedzialności tam zawodowej on się nazywa, ale on głównie jest od tego, żeby orzekać w sprawach dyscyplinarnych sędziów i prokuratorów. I ten sąd, który orzeka o ważności wyborów w miejsce rozstrzygnięcia konstytucyjnego, że w tej sprawie może orzekać tylko Sąd Najwyższy in gremio w całości i to sędziów ważnie wybranych, a nie tych, którzy nie są sędziami, którzy nie powinni... Kto dopuścił do takiej sytuacji? Kto zmarnował ten kapitał? Dlaczego koalicja, zamiast mieć program, jak nie dać im pieniędzy, pozbawić środków,
wyłączyć światło,
Można
tak powiedzieć.
Ja teraz nie będę, to wszystko już jest za późno. Ja nie wiem, czy taka droga, czy nie była innej, ale nie było żadnej.
Nie było zaproponowanej żadnej i tu
nic.
Największym, można powiedzieć, takim zawalidrogą tego rozliczenia był właśnie minister sprawiedliwości, pan Bodnar.
No właśnie, a on przecież próbował... w pierwszym moim spotkaniu tutaj mówiłem, że prawo, które nie jest prawem, tylko jest bezprawiem, to nie ma obowiązku go przestrzegania. To są zdobycze, jeszcze mówiłem wtedy.
Hunty, nie będę trzeba was, tak to powiedzieć.
Nie będę was, państwa, ćwiczył teraz rzymskimi paremiami, ale zdobyczą cywilizacyjną, wywodzącą się z łacińskiego systemu, w jakim jesteśmy, było, że egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem, a bezprawie trzeba zwalczać i to wszystkimi dostępnymi metodami. Nie taką paplaniną jakąś, że po Chrystusowemu pan pastor by powiedział, nie można szyć ze zdrowego materiału łaty na starym.
Łatę, tak.
Paskudne to jest.
Odwołujemy
przecież
się do słów Jezusa,
to
do
się nie
Nowego
trzyma.
Testamentu.
Nie można było, wiedząc, że ten prezydent nie podpisze.
To jedno i drugie się zepsuje. I państwo mamy teraz w dryfie.
Uchwalać te ustawy, które oni nie podpiszą, a respektować rozstrzygnięcia, orzeczenia nielegalnych instytucji, bezprawnych, narzuconych sprzecznie z konstytucją. W stosunku do nich trzeba było wyciągnąć pełne konsekwencje. Załamanie konstytucji ścigać, zagrozić od razu ściganiem w pierwszym dniu i obiecać, że jak wygramy prezydenta nowego i wszystko podpisze i cofniemy to wszystko, co teraz nam się nie udaje, to pójdziecie pod sąd, będziecie ścigani. To powinno być w umowie koalicyjnej, panie premierze, a nie pierdoły, czyli jeden będzie siedział 2 miesiące, a drugi 2 lata na tym stanowisku. To nie była umowa koalicyjna, tak się nie rządzi. Tak nie rządziłby marszałek Chrzanowski, który uczył mnie polityki.
No to widzicie, że tak jak zapowiedziałem, tu macie do czynienia z osobą najbardziej kompetentną w tych sprawach, ale podsumowując ten wątek, hunta Kaczyńskiego, czyli hunta Moskwy, bo tu już udowodniliśmy wielokrotnie, że Kaczyński jest rezydentem wywiadu rosyjskiego cywilnego, czyli tak zwanego KGB, a Macierewicz jest rezydentem wywiadu wojskowego, czyli GRU. Czyli obaj razem są, można powiedzieć, aktywami Moskwy, żeby przeciwdziałać temu kierunkowi prozachodniemu w państwie polskim. Stąd hunta Kaczyńskiego zdemolowała system prawny. Czyli to Kaczyński z Dudą wprowadzili bezprawie. I teraz wchodzi Tusk z koalicją. I zamiast cofnąć bezprawie do stanu prawa, oni, czyli Tusk, Bodnar, respektują pisowskie, moskiewskie bezprawie. No i dzisiaj mamy ten galimatias i pytanie, kto jest prezydentem tak naprawdę RP.
Więc zanim jeszcze odpowiem na to pytanie, spróbujemy. Oczywiście się z góry zgadzam z Giertychem, z panem Giertychem, że sytuacja jest specyficzna, że nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, że to jest, każdy ma jakiś sposób i każdy szuka jakiegoś rozwiązania. No to zgadzam się z tym. Ja spróbuję podać swoje, tak? Ale że jeszcze, żeby tych państw, którzy są nieprzekonani i dla nich dalej bohaterem jest Kaczyński, to no, muszę dodać parę słów jeszcze do tego, co może poprzednio nie zdążyłem. Otóż ustawa o IPN, która tam została uchwalona jeszcze w czasach, gdy władzę sprawowała Unia Wolności Pospołu z akcją wyborczą Solidarność, to według tejże ustawy bohaterem nie mógł być ten, kto w latach 1956 do 1990 roku do 31 lipca spotykał się z agentami Służby Bezpieczeństwa. Ja znam taki przypadek bardzo poczciwego człowieka, który jako młody żołnierz był dwukrotnie wezwany do WSW i zmuszony do opowiadania, co tam się na kompanii dzieje, czy żołnierze są posłuszni, czy coś nie wygadują złego. On zrobił to pod przymusem jako młody żołnierz, ale WSW, jak wiadomo, Służba Specjalna Bezpieczeństwa Państwa, i za to IPN-owscy prokuratorzy oskarżyli go o kłamstwo lustracyjne. On wcale nie uważał, że to jest godne ujawnienia, że to w ogóle była jakakolwiek współpraca.
Epizod jakiś tam w wojsku.
I dzisiaj to on ma 60 lat, czy nawet więcej, w ogóle o tym zapomniał. I mu to dopiero przypomnieli i skazali go na zakaz udziału w życiu publicznym. A macie państwo, że mówiłem państwu o tym, że z mocy umowy między jeszcze PKWN-em a rządem radzieckim, które są, nie wiem dlaczego, aż do dzisiaj chyba nierozwiązane, to, ale z całą pewnością były respektowane, nie tylko stosowane za czasów Solidarności, czyli w latach 80. do samego końca upadku Związku Radzieckiego. Według tego prawa zwierzchnikiem wszystkich sił zwanych bezpieczeństwem PRL-u jest rezydent służb specjalnych radzieckich. Tym rezydentem był Wasin. I nawet z samego przyznania się Kaczyńskiego wiecie, że on się spotyka z najwyższym przedstawicielem służb bezpieczeństwa wrogich niepodległemu państwu polskiemu. On się z nim spotyka 15-20 razy w roku 89. A więc w czasie, gdy ustawa o IPN mówi, że kto się spotkał, jest tajnym współpracownikiem służb specjalnych. Nie otrzyma statusu... No i panie Kaczyński, ja, choć staraliście się, choć z Centkiewiczem, z Macierewicz i pan zrobiliście kwerendum przez 3 lata, wstrzymując mi Krzyż Wolności i Solidarności, próbując znaleźć jakiekolwiek świństwo, które by mogło być, można by mi było przylepić. Ja mam Krzyż Wolności i Solidarności, a pan nie ma, panie Kaczyński. Panie Macierewicz, pan też nie ma. Pan nie macie Krzyża Wolności i Solidarności. Nie możecie się przedstawiać jako bohaterowie Solidarności. A ludzi, którzy za wami jeszcze są, to proszę, żeby to wzięli pod uwagę. Bo jak będziemy za przywódców mieli ludzi, którzy już wtedy zdradzali, to z całą pewnością nie miejcie wątpliwości. Na nich są nagrania i haki po dzisiejszy dzień. Moskwa swoich archiwów nie oddała. Na Łubiance w dalszym ciągu wszystko jest zapisane, każde słowo, i zarejestrowane każde ich poruszenie, które razem ze służbami swoimi na swoich szkoleniach odbyli. I jeżeli jakiekolwiek wykonują zadania, to przede wszystkim mają na uwadze te, które otrzymają stamtąd. Nie niepodległość i wolność Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwsza.
No, bardzo dziękujemy tu w imieniu naszych widzów, bo już mam wasze pytania. Dziękuję, Bogumia, za wspaniałego gościa. Rzeczywiście, no to, co pan prokurator tutaj mówi, to nikt nie ma odwagi powiedzieć w całej Polsce, można powiedzieć tak wprost. Porównajcie. Wszyscy mówią o domysłach, wszyscy się na kogoś powołują, a pan prokurator mówi to pod swoim nazwiskiem, będąc w pełni odpowiedzialny za to, co widział w tych wszystkich archiwach, znając tych ludzi i dzisiaj taką straszną prawdę o tych zdrajcach mówi. Zresztą już nie pierwszy raz, ale dzisiaj chyba tak to padło w sposób taki najbardziej wymowny.
Sugestywny.
I mając sytuację zagrożenia bytu państwa polskiego, ponieważ mamy zamieszanie na samych szczytach władzy, czyli państwo weszło w dryf, a może się rozpaść. Taki mamy stan faktyczny na dzisiaj. No cóż więcej dodać? Tu są słowa pochwały też dla pana mecenasa Giertycha, że po tej nagonce, kiedy PiS chciał go zniszczyć, zglebić, zniszczyć mu rodzinę też, bo to przecież na oczach dzieci, żony, te różne zatrzymania, że on nie padł. Piotr Jóźwiak, ale tu oczywiście 666, różne takie, także tu czytam wasze komentarze. Oczywiście też takie wsparcie Małgorzata 9417. Pan marszałek Czarzasty idealnie nadaje się, aby pełnić funkcję prezydenta Polski. Oczywiście mówimy o tym takim okresie do wyborów, czyli pełniąc obowiązki prezydenta, bo taka jest możliwość tylko. Ale podsumowując ten wątek, jeszcze tylko słowo. Tu mieliśmy przykład wójta, który za dwie rozmowy 19-letniego zastraszonego chłopaka ze wsi w jednostce wojskowej został wezwany pewnie do oficera tam służb
WSW,
WSW i potem się z nim tam spotkał, to on dostał 10-letni zakaz pełnienia funkcji publicznych, choć tam jako ten wójt dobrze sobie radził.
A Kaczyński, który spotykał się z szefem wszystkich bezpieków,
można powiedzieć,
w tym czasie, kiedy właśnie ustawa obowiązuje, że kto taki, to nie może przejść procesu lustracyjnego, przeszedł proces lustracyjny. No kto to zrobił?
To jest skandal, to jest skandal, skandal. Bo z samej mocy ustawy on już powinien mieć zakaz pełnienia funkcji publicznych.
Wylecieć od razu. Tak jest,
a zobaczcie, dalej rozgrywa całe państwo polskie, ma około 30%, już teraz trochę mniej, spada mu na 26-25 różnie, jeśli chodzi o sondaże, aktywnych obywateli Polski ma za sobą. Ten agent Moskwy, który tu pokazywaliśmy, jak jego różne te sznurki, pociąganie za sznurki w całym państwie polskim może doprowadzić do sytuacji, kiedy ta moskiewska ustawa zabroni nam nawet krytykowania nie tylko prezydenta, bo to już mamy w starym kodeksie, ale zabroni nam krytykowania neosędziów.
Tak jest.
To taki reżim białoruski chce Kaczyński wprowadzić w Polsce za pomocą różnych swoich nitek powiązań, oczywiście nad którymi pieczę sprawuje Moskwa.
Czy możemy... może być marszałek Czarzasty, tak? Prezydentem.
Tak.
No, nie daje na to żadnej propozycji sam pan Giertych. On tylko stawia pytania, które świadczą, że pan marszałek były Hołownia nie miał podstaw prawnych do zwołania zaprzysiężenia i Zgromadzenia Narodowego i zaprzysiężenia pana Nawrockiego na prezydenta. No, ale nie daje odpowiedzi, jak zrobić, żeby jednak doprowadzić do respektowania tej kwestii, że tej uchwały Sądu Najwyższego nie ma, a zaprzysiężenie jest. No i bo tu bym oczekiwał, czy mamy jakiś program, bo ja go nie mogę zaproponować, to może zaproponować tylko rząd. Rząd ma w ręku wszystkie służby, bo a rząd i ustami nawet pana premiera i obecnością na tym zaprzysiężeniu, które było pewnym hańbą i wstydą, ja na to zaprzysiężenie nie mogłem nawet patrzeć, to jednak powiedziano, że będziemy respektować tego prezydenta. I to się dzieje.
Nazywają go prezydentem. Nazywają normalnie go... ja słyszę, no. Jak premier Tusk tak mówi, minister Sikorski.
Stawiają się na wezwania.
Żurek mówią prezydent.
Odbywają posiedzenia i Rady Bezpieczeństwa i indywidualne spotkania z panem prezydentem.
Pieniądze mu dają, milion dziennie na utrzymanie dworu, no więc to 900 tysięcy dokładnie.
To ode mnie ani od pana redaktora tu nic nie zależy. I chyba sam rozumie to pan również Giertych, który poza tym, że oskarża Hołownię, że zrobił to bezpodstawnie, to nie daje żadnego propozycji rozwiązania, a jest jednym z członków tej koalicji. Prawda, bardzo samotnym, co widać było właśnie na tym zgromadzeniu.
Jednoosobowym proteście.
Jednym osobowym proteście całej koalicji. No ja nie widzę rozwiązania, bo jeżeli uznajemy, no rząd uznaje, no to w takim razie wchodzą w grę tylko te okoliczności, że jak nie wróżąc, nie ciesząc się z niczyjej śmierci, no, że się uwolni to miejsce albo się sam zrzeknie. No ale ja mówiłem, jak można prezydent, pod jakim naciskiem się wyłącznie zrzec. No jak będzie miał tyle na głowie garbów, że popełnił i dopuścił się udowodnionych przestępstw. No na świecie były takie precedensy, że pod takim naciskiem prezydenci zrzekali się swoich prezydenckich funkcji. Rzadko, najczęściej, zwłaszcza autokraci, to
walczą do końca.
Ale jednak takie przypadki miały miejsce, ale nigdy nie słyszałem, żeby powiedzieli, że jakiś tam pan Giertych powiedział, że nieważnie zajmuje to stanowisko, to ja sobie zrzekam. No, Blejerski powiedział, że jest nieważne jeszcze. No to ja się zrzekam. No nie, no, takie rzeczy miejsca nie będą miały. A żadne inne w zasadzie okoliczności, nie będziemy czytać, tam długotrwała choroba nie pozwalająca pełnić urzędu i tak dalej. No, te rzeczy nie wchodzą w grę. Wcześniejsze, nie licząc śmierci i ciężkiej choroby, to wchodzi zrzeczenie, opróżnienie w ten sposób stanowiska prezydenta. A jak już państwo no, widzicie, no to w takich okolicznościach to się nie zdarzy. I my do tego nie mamy szans doprowadzić. Natomiast mogą to zrobić oczywiście organy egzekwujące prawo. Ale one muszą być skuteczne. Było tyle doniesień i tak rozlicznych o takich ważkich przestępstwach w trakcie kampanii. Ja nie wiem, czy wszystkie prawdziwe, bo ja nie kieruję prokuraturą i nie weryfikuję, ale one padły w przestrzeni publicznej i prokuratura jest zobowiązana dać odpowiedź. Albo stwierdzić, że nic nie było, albo powiedzieć, że nie możemy oskarżyć ze względu na immunitet. Ale mamy dowody.
Że było.
Że było.
Czyli na przykład oszustwo tego pana, od którego wyłudzono kawalerkę. Tu zresztą brała udział pani Nawrocka, która nie ma...
oszustwo, to mamy fałszowanie dokumentów.
No tak, ja mówię jedno z przestępstw, bo tam oszustwo, no, dla mnie moralnie najgorsze jest oszustwo tego starego człowieka. Potem tam zdaje się sprawy związane z fałszowaniem dokumentów, jeszcze z Izbą Skarbową, że podatki, nie wiem, czy tam zostały dobrze. Poniekąd Nawrotcy sami się przyznali, od razu przekazując, jak tylko smród się zrobił, przekazali to mieszkanie na jakąś fundację, to jest przyznanie się do winy tak naprawdę, ale to nie zaciera przestępstw i rozumiem, prokuratura powinna prowadzić dalej postępowanie i powiedzieć, mamy dowody na przestępstwa Nawrockiego, ale nie możemy postawić mu zarzutów, bo chroni go immunitet.
I w dodatku jeszcze jest Trybunał Stanu, który i tak by nic nie orzekł.
No tak, no bo tam Godzilla zdaje
się. Bo nie potrafimy zdobyć tego Trybunału Stanu do tej pory. No.
A jeszcze do tego, przecież tam są inne przestępstwa, przecież mamy przyznanie się do udziału w ustawkach, mordobiciach takich po lasach. To też są przestępstwa z punktu widzenia kodeksu karnego, tak jak ja go rozumiem.
No oczywiście, jeżeli dalej miały miejsce, bo my znowuż mówimy o...
I on się sam przyznawał, że to takie jakieś rycerskie, i Duda chyba mówił, potwierdzał to, jako można go na świadka wezwać, bo on mówił, że to takie rycerskie, nie wiem, pojedynki, czy coś tam po lasach z tymi
no
maczetami.
To prokuratura niech się bierze do roboty. To były bójki. No,
no to bójki
prawa
z użyciem...
Ścigany karnie. Każdy uczestnik bójki jest ścigany karnie.
Ale jeszcze tam z użyciem tych niebezpiecznych narzędzi jeszcze.
No to bójka z użyciem jest jeszcze szczególnie zagrożona.
No to prokuratorze krajowym,
nie wiem, czy w tej,
generalnym.
Ale jeżeli... Ze skutkiem śmiertelnym to jest prawie zbrodnia.
To już jest zbrodnia. A tam rzeczywiście powiązania z tego typu gangusami są. Przecież marszałek Czarzasty w świetle kamer, kiedy miał być to posiedzenie RBN-u, gdzie jego z kolei żądał Nawrocki prześwietlania, to zadał pytanie, publiczne pytanie marszałek Sejmu zadaje do Nawrockiego. Czy tylko brał pan udział jako świadek przestępstw, chodzi o sutenerstwo, prawdopodobnie handel ludźmi, zmuszanie do prostytucji, czerpanie korzyści z prostytucji, no tam kilka paragrafów tutaj jest, czy tylko marszałek Sejmu pyta publicznie, prokuratura to słyszy, czy tylko był pan świadkiem tych przestępstw, no to też jest przestępstwo niezgłoszenia tego, czy też brał pan czynny udział w tych przestępstwach? To się dzieje w Polsce w świetle kamer. Czy słyszeliście o jakichś ruchach prokuratury, którą dzisiaj nadzoruje minister Żurek? Po tej jasnej deklaracji, zawiadomieniu o przestępstwie przez praktycznie najważniejszą osobę w państwie. Czy słyszeliście o ruchu prokuratury w oparciu o to, co powiedział marszałek Czarzasty?
Taki obowiązek prawnika zobowiązuje mnie, żeby powiedzieć, że niezłożenie zawiadomienia na siebie no nie jest przestępstwem. Tak małe, no muszę zmienię prawnicze, nie mogę przepuścić takiej wypowiedzi. Uczestnictwo tak jest przestępstwem, natomiast niedoniesienie, że się widziało, jest przestępstwem tylko wtedy, gdy to jest funkcjonariusz publiczny i przy pełnieniu swojego urzędu jako tak to mam tylko obowiązek taki prawny, ale on nie jest ścigany karnie, tak. To jest tylko taki obowiązek obywatelski,
nazwijmy moralny, prawny. Bardziej,
nie, prawny,
więcej.
Bo jest napisane
jest obowiązek.
Zobowiązanie, że obywatel jest zobowiązany. Jest to prawny obowiązek doniesienia o przestępstwie ściganym z oskarżenia publicznego, kryminalnym. Ale nie jest karany jako poprzez znamiona przestępstw. Nie jest stypizowany jako przestępstwo.
O. Rozumiem, ale marszałek Czarzasty powiedział, że istnieje możliwość, że Nawrocki popełniał te przestępstwa. A to już jest zadanie dla prokuratury.
Ale oczywiście. To nie ulega wątpliwości.
Tak, to, nie wiem, czy możemy jeszcze na koniec przynajmniej dotknąć jeszcze raz tę sprawę ustawy, co mecenas Lewandowski, jak się okazuje, ten, który przez Moskwę jest polecany, żeby do niego się tam ludzie, którzy mają Rosjanie, którzy mają kłopoty, to w Polsce, żeby do niego. Tam się pojawiły sygnatury jego kancelarii, jego osobiście. On się zresztą do tego przyznał, ale już nieważne, jak ta ustawa powstała, tylko proponuje jakieś no, horrendum prawne, jakąś Białoruś za samo kwestionowanie czegoś.
No, ja przypuszczam, że nawet na Białorusi chyba tego nie wymyślono.
No, dajcie spokój.
Musi być jeszcze wyższe umocowanie.
Ponieważ... To już chyba tylko duch Kim Irsena nad tym brał
udział. Byłbym bardziej skłonny uwierzyć aż w takie rozwiązania, ponieważ ona tak nazwali ją jakoś tak enigmatycznie, że to ustawa kagańcowa 2.0, 8.0, proszę państwa. Tam wszyscy powinniśmy wylądować w więzieniu. Wszyscy obywatele, którzy są w opozycji do tego, co wyprawia pan prezydent ze swoim poplecznikiem Kaczyńskim, to my wszyscy inni, którzy myślimy odrębnie, inaczej, nie, jesteśmy pozbawieni prawa wypowiedzi, prawa krytyki, że jest to złe, że to jest niedobre, że to jest sprzeczne z konstytucją, że to jest sprzeczne z moralnością w ogóle. Nie wolno nam krytykować absolutnie ich decyzji, które, jak widzicie, pogrążają nas w coraz większym kryzysie. I jak nie będziemy protestować, to w którymś momencie no, zgaśnie tutaj światło, jeśli chodzi o związki z państwami i ładem demokratycznym, z Zachodem. Wejdziemy znowuż w łapy tego wschodniego sąsiada. I być może taki jest tego wszystkiego cel i tej właśnie ustawy. I trzeba o tym głośno krzyczeć. Głośno. Ja wiem, że on teraz jeszcze tego nie może uchwalić, ale bo jednak koalicja ma w dalszym ciągu to legislaturę. On może tylko taki projekt sobie złożyć i wrzucić go mogą do kosza.
Ale już wiadomo, czego chce.
Czego chce, a cały czas nam grozi recydywa kolejna PiSu. A może jeszcze gorsza, bo pod auspicjami pana Nawrockiego, jak widzicie, to nie jest ustawa kagańcowa, jaką podpisał Duda. To jest ustawa 8.0. Zatem zbliża nam się, że zupełnie inna i gorsza jeszcze niż pisowska władza. I to bardzo realnie zagraża. Dlatego na samym początku powiedziałem, że ja w takiej sytuacji oczywiście wyrażam już zgodę i nie będę, panie prezydencie, niby przeszkadzał w ten sposób, że będę się bronił, że jestem, nie mówiłem, nie powiedziałem, że chory jestem, że mnie głowa rozbolała. Przyjmę z pełną odpowiedzialnością wszelkie reperkusje. Natomiast apeluję w ten sposób do szanownych państwa, do słuchaczy, do was wszystkich, obywateli naszego państwa, żebyśmy otrząsnęli się z klapek na oczy, które jakoś chyba wydaje mi się w dalszym ciągu są, poprzez te manipulacje, poprzez jakieś trole setkami, poprzez współpracę służb rosyjskich, izraelskich i teraz doszło amerykańskich. To jest tak jednoznaczne, tak wyraźne, że my idziemy pod jakiś kolejny knut, tylko już nie tylko jakiś sowiecki, ale znacznie bardziej rozbudowany, jeśli chodzi o zdolności ośmiornicowe takie.
Zdolności kontroli też przez Big
Tech. Kontroli człowieka, kontroli umysłów. To już nie będą eksperymenty. To będzie już nasze życie. Będziemy z tym musieli żyć, jeżeli na to zezwolimy. I ja myślę, że tu więcej nie ma. Czytanie tej ustawy, tego projektu mrozi krew w żyłach. Jak państwo zechcecie, to, bo to szkoda to czytać. To jest coś potwornego po prostu.
Znowu wasze głosy. Pan prokurator jest niesamowity. Bożena Bony. Tu Piotr Józwiak 661, przepraszam, mówi, proszę mnie w 666 nie pakować. Przepraszam bardzo, a przy okazji mamy 660 widzów, którzy nas już wsparli finansowo. Funkcjonowanie tej, jak widzicie, dość niezależne i rzeczywiście ta nazwa pod prąd nie jest przesadzona. 660 widzów, także proszę, żeby przeskoczyć szybko do 670, bo tu, jak Piotr mówi, no możemy wylądować za chwilę w 666. Oczywiście wiecie, że to z Biblii taka szatańska liczba. Numer zwiastun właśnie tego systemu totalnej kontroli nad całym światem, które już te służby wymienione, a jeszcze pewnie i inne, próbują nam wprowadzać. Ta postawa pana prokuratora od razu mi przypomina Jimmy'ego Laya. To jest taki dysydent, wielka postać Hongkongu, uciekinier z komunistycznych Chin. Tam założył gazetę Apple Daily i protestował przeciwko oddaniu przez Wielką Brytanię, przez cały świat Hongkongu, Hongkongu komunistom. Kiedy to się dokonało, protestował dalej, bo była obietnica zachowania właśnie swobód obywatelskich i dobrowolnie, mając już naprawdę podeszły wiek, poszedł do więzienia i tam siedzi. Właśnie za wartości, których całym życie bronił, to mówi: gotowy jestem pójść do więzienia. Słyszeliście dokładnie taką samą deklarację, jak ta junta ruska będzie chciała taki zamordyzm w Polsce wprowadzać. To są Polacy, którzy się na to nie godzą. Przy okazji zachęcam Państwa w najbliższy weekend do pójścia do kina na film Pojedynek. To właśnie o takich ludziach i o oczywiście Moskwiczanach z drugiej strony. No a teraz zadam pytanie takie, które ja troszeczkę pacyfikuję, ale mimo wszystko po tym, co usłyszeliśmy, Miro Sawdziński, przepraszam te numery, tu 6, 8, 9, 5 jeszcze, szkoda waszej gadki. Tusk nie nadaje się na premiera. Wszystko zostanie tak, jak było. Dotychczasowe partie w parlamencie do wywalenia na zbity pysk. Ja mówię, często pacyfikuję takie głosy, bo to, no to co zrobić? No to, że tak powiem, Marsjanie, no my musimy grać tymi kartami, co mamy. Ale mimo wszystko, no chciałem poprosić pana prokuratora, żeby się pan z takimi głosami zmierzył, które są coraz powszechniejsze. Że tu jest ogromny zawód po 15 października 2023.
One dobrze, że są, bo docierają może do przywództwa państwa, do przywództwa koalicji. I to właśnie wtedy może mogą spaść, takie otrząśnienie zrobić. Ja myślę, że nie mając żadnego pomysłu, rząd chce tylko mobilizować w ten sposób, że ja nic nie mogę, bo nam przeszkadzają. My nic nie możemy, my chcemy, ale nie możemy. I uważa, że samą mobilizacją w ten sposób zdobędzie większość w nowych wyborach, bo już innej metody nie ma. Jak widać, jak państwo patrzycie i obserwujecie na badania sondażowe wyborów, gdyby się odbyły parlamentarne dzisiaj, to ten rząd traci władzę. I ja myślę, że oni, pan Tusk, premier i całe to otoczenie rozumie, że to samo zagrożenie, o którym ja mówię w stosunku do siebie, że spotka ich przede wszystkim w pierwszym rzędzie, bo ja nie jestem politykiem pierwszej jakiegoś linii, ale jak się zmierzyć z takimi wypowiedziami, które prowadzą do jakiegoś defetyzmu, bo tak bym to określił, no to to pewnie młody człowiek. Gdybyście państwo widzieli czasy mojej młodości i wstępowania w życie publiczne, no to sytuacja była dramatycznie gorsza, bo nie było nawet jakichkolwiek szans nawet, i tak, oznak na demokrację, na pójście do Europy, na wyjazd z tego kraju, który wydawał się już przeklętym na zawsze.
To są lata 70.
60. mojego dorastania.
To film Ołowiane dzieci, ja, no to tam właśnie przyjeżdża Breżniew w 70. chyba 4. czy coś, to jest ten czas.
Ja po raz pierwszy otrzymałem paszport, w ogóle się starałem po raz pierwszy, bo to było, szkoda było rozmawiać w mojej sytuacji. W 88 roku, kiedy już chwiał się w posadach PRL, a zostałem zaproszony do Watykanu, żeby podziękować za wizytę w 87 roku w Lublinie na Kulu. No i jako jeden ze znaczących tam osób, współpracowników rektora wówczas Stanisława Wilgusa, no byłem w tej delegacji i on uprosił osobiście Wydział Paszportowy. Ja rozumiem, że jakieś tam wtedy istnieje te związki nie tak wprost, a SB-cja się kryje. Wydział Paszportowy to w istocie siedzi kapitan SB, tak? To są takie ówczesne zwyczaje. Jest takie Ministerstwo do Spraw Stosunków Państwo-Kościół, to tam też siedzą sami funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. I to pierwszy raz, a wyjechałem za granicę, ale też się rozgrywało, że o zapewnienie, że mnie wpuszczą do kraju. Jeszcze byli na tyle silni, że grozili, że owszem, nazwą mi paszport na wyjazd, ale już mnie nie wpuszczą.
Ta. Czyli paszport w jedną stronę to się nazywało dla niezłomnych działaczy taki, Solidarności.
Taki paszport był przygotowywany dla wszystkich. Był projekt ustawy o banicji w 1984 roku. On już miał drogę legislacyjną. Ja rozumiem, że wtedy jeszcze dosyć silna pozycja Kościoła uniemożliwiła, ale ta ustawa przewidywała, że nas wywiozą. No to znacie, jak wyrzucali z kraju różnych dysydentów, ale Sowieci, ale mimo wszystko usuwali ich na zachód pod pewną presją. Natomiast u nas ci nasi gorliwi SBC-y wymyślili ustawę, że takimi krajami, gdzie wyrzucano by nas na banicję, to była właśnie Korea Północna, Wietnam i Kuba.
Także czasy.
W tamtych czasach możecie sobie wyobrazić. I taką ustawę ten mój pułkownik, gdy mnie tam wielokrotnie szarpano, porywano na ulicach i potem próbowano przesłuchiwać, to mi powiedział, że jak nie zgodzę się na paszport w jedną stronę, już dobrowolnie mi dają, proszę bardzo,
na
do
zachodu,
to pojadę do Kuby albo do Korei.
Czyli to tak,
Korei.
Jak podczas zaborów zesłanie na Sybir.
I to było bardzo poważne niebezpieczeństwo, więc proszę was, nie rozsiewajcie defetyzmu, tylko się bierzcie do roboty, bo to po prostu trzeba wygrać wybory. No.
No,
skoro ten rząd nie umie, to trzeba go wesprzeć, przebudować, przemodelować, dobrać innych ludzi. Ja sobie zdaję sprawę, że rozgoryczenie może być, bo ja bardzo dużo ludzi, którzy są bezpośrednio winni, że pierwszy ten rząd PO stracił władzę, to wielu z tych ludzi, którzy dzisiaj dalej są wokół pana premiera Tuska, nie powinni być, bo byli winni.
To są albo łajzy, albo krety drugiej strony. To jest oczywiste.
Krytykujcie, domagajcie się zmian, posunięć pracy, prokuratury. No, tu głównie. Przecież sądów jeszcze nie utracili powszechnych. Utracili dopiero ten Sąd Najwyższy. Powszechnych nie. Mają naprawdę zaprawionych w boju ludzi, których ja widzę przecież, że często zlekceważono, że kto inny walczył w sądach o tą praworządność, o niezawisłe sądy, o niezależność, a wzięto jakieś ni z gruchy, ni z pietruchy z powietrza ludzi do tego kompletnie nieprzygotowanych, nieznających, nie walczących, nie wiedzących, że się muszą zderzyć z potworem, z autokratą. I w związku z tym bez doświadczenia, na jakie się spotkają trudności i jak ta walka może być uporczywa i ciężka. I trzeba to zmienić. Więc krytyka jest cały czas potrzebna, a nie rozkładanie rąk. Jeszcze egzekutywa państwa to prokuratura i służby, a jeszcze są i dosyć sprawiedliwe sądy. Nie tylko prezydent, który wszystko wetuje. On w ogóle zabawa w te ustawy mija się w ogóle z celem. Piąty raz, szósty raz będziecie powtarzać, niejako pokazać, że on taki jest. No taki jest. No. Ja mówiłem, że on nie podpisze tej ustawy.
I nie podpisał.
Państwo, i nie podpisał. Tak. Ktoś wymyślał, że on podpisze, bo będzie w takiej dyskomfortowej sytuacji, ponieważ jak nie podpisze tej nowej ustawy, to z mocy tej starej ustawy wybierze sobie władza obecna własną Krajową Radę, a więc może on zrozumie, że lepiej uznać taką bardziej...
Nie, no to są bajki z mchu,
jaki
pipa,
to jest
proci,
dyskomfort. Powiedziałem, że to jest niemożliwe. On chce wpędzić w to właśnie. Zobaczcie, że już ci sędziowie, którzy byli trzymać chcieli za mordę, za pysk wszystkich sędziów, te jakieś schaby czy inne tam wędliny, oni już zbierają podpisy, żeby kandydować do tej nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
Zdaje się,
i robią to w kościołach.
No to chciałem o to zapytać, ale sam pan prokurator mówi.
Oni wiedzą, że już jest tak dużo tych niby neosędziów, którzy w tej sytuacji będą dopuszczeni do tych głosowań i oni wiedzą, że mają szansę wejść w tej nowym trybie. A gdyby nawet nie, to pan prezydent i tak powie, że nie podpisze tych sędziów.
Tylko chce tych.
Tylko takich, których on chce.
A, tych wędliniarskich. Ta,
no więc on zdaje się ma chęć i panuje i celowo wpędza. Zwróćcie jeszcze uwagę, że odpowiedzią środowisk sędziowskich na to jest, żeby umożliwić im swobodny, demokratyczny wybór, bo wtedy mają pewność, że przeprowadzą, że będzie u nich mobilizacja i dynamika pewna, że skoro są ich głos się liczy i respektowani, to nie zostanie to zlekceważone. I zobaczcie, zwróćcie uwagę, że do tej pory ta procedura nie została im przez rząd, przez Sejm zapowiedziana i że będzie respektowana. Oni mówią, chcemy przeprowadzić, ale chcemy gwarancji, że te wskazania tych 15 sędziów, których wyłonimy w demokratycznych, wolnych wyborach spośród siebie jako najlepszych, że ci właśnie zostaną, ta piętnastka zaakceptowana przez ten Sejm, który może sobie dobierać i wybierać jak chce według tej nowej ustawy. I takie zobowiązania ze strony koalicji dotychczas nie padły. A im później to się stanie, tym gorzej dla mobilizacji. A jeżeli wkradnie się taki defetyzm do tych sędziów i rozgoryczenie, to te schaby wygrają znowu i będzie triumf ostateczny nad wymiarem pochowanym w grobie wymiarem sprawiedliwości w Polsce.
Także to nie jest zabawa. Tu gramy o przyszłość. Już my, tacy trochę, jak to się mówi, po 60, tak powiem o sobie, czyli 60
i blisko
plus,
80, to pan, jak ja.
To przede wszystkim chodzi nam już o nasze dzieci i wnuki. Zobaczcie, my nie, to już co my tam, to nie o nas chodzi, nie o nasze pokolenie, ale zostawmy Polskę w miarę, że tak powiem, dobrze urządzoną, żeby oni nie musieli płacić krwią, tak jak to się działo w czasach Solidarności. Płacić krwią, więzieniem, prześladowaniem albo wyrzuceniem z Polski. Pozdrawiamy pana Żukowskiego z Florydy, który właśnie dostał taki paszport w jego stronę. Jak nie, to cię zabijemy. Także takich historii w latach 70., w latach 80. było naprawdę bardzo wiele. Jeśli tylko ktoś się postawił, wychodził przed szereg, tu film Ołowiane dzieci, też to bardzo serial bardzo dobrze pokazuje. To był utrącany, nie miał już tu szans. Nie będę spoilerował, ale ta walka z Hutą została wybrana, ale zobaczcie dalsze losy tej rodziny. To już, to właśnie ta komuna działała. Zemsta do końca. Nie ma przebaczenia u tej komuny. Ja to nazywam patokomuną. Niekiedy jeszcze dodaję to, o czym mówił tu pan prokurator, że dzisiaj tę patokomunę, tych patusów wspierają proboszczowie. I to jest straszne, bo w tamtych czasach, latów 70. czy 80., to jednak większość kleru, przynajmniej biernie, ale stawała po stronie narodu.
Zdecydowanie i dużo się włączało wprost walkę i ponosili konsekwencje. Ja bardzo dużo, nie tylko proboszczów, ale i kapłanów zakonnych poznałem. Zresztą Staszek Suchowolec bywał u mnie bardzo często gościem, gdy przyjeżdżał w te strony.
Zamordowany
przez wygłaszał kazania. Należał do takiej grona moich bliskich, dosyć przyjaciół wśród księży. W związku z tym no, takich księżych bohaterów było. Ich też kilku zamordowano w niewyjaśnionych okolicznościach, jeszcze kilku innych. W związku z tym naprawdę ten kościół to nie był tylko popiełuszko. To
była inna formacja, można
tak,
powiedzieć.
To zupełnie to
ksiądz arcybiskup Wielgus to reprezentuje.
Ci ludzie, naprawdę bohaterowie, myślę, że wszystko potem popsuły pieniądze, komisja majątkowa, zwroty, handel tymi pieniędzmi. Kiedyś, jak państwo zechcą, to powiem również i o kulisach, dlaczego tak się stało, dlaczego właśnie próby likwidacji tej komisji majątkowej, w której SBC-y uzyskali pierwsze miejsce i to oni w istocie rzeczy kierowali odzyskiwaniem nieruchomości, że Kościół to zauważył, że myśmy zauważyli.
Między innymi arcybiskup Wielgus chciał to powstrzymać.
Chciał to powstrzymać, chciał to rozwiązać.
Być może tu tkwi też jedna z przyczyn tej akcji.
Stojąc na czele tak zwanej mieszanej komisji rząd
episkopat.
Kościół, episkopat rząd ze strony Kościoła stawiał tą sprawę, żeby to w inny sposób rozwiązywać sprawy majątkowe, a tą komisja majątkowa, która stworzyła te największe patologie, państwo je słyszeliście, to co za grosze sprzedali Morawieckiemu, zakonne ziemie za parę groszy, a potem brali dziesiątki, kilkanaście milionów złotych, to robiła komisja majątkowa, z których głównymi rozgrywającymi byli funkcjonariusze szóstki Wydziału Czwartego, czwórki. Mówię szóstki, bo w Wydziale Czwartym był specjalny jeszcze wydział tajny, zwany szóstym, który był od uprowadzeń, od zbrodni. To ci, którzy porywali, podpalali samochody, robili prowokacje, wrzucali ulotki księżom.
Między innymi Piotrowski, ten SB był w tym,
ta cała grupa to
w tej
jest,
konspiracyjnej części SB.
To taka była specjalny zakonspirowany wydział. To ci ludzie później odgrywali największą rolę w tej komisji majątkowej. I dlatego był wśród poważnych, mądrych ludzi Kościoła bunt przeciwko tej komisji majątkowej. Ona w rezultacie później po wielu latach została zlikwidowana na innych zasadach, ale ci, którzy ją chcieli ze strony, zresztą bo i nie tylko ze strony Kościoła, ale były takie głosy ze strony rządu. Ten minister, ówczesny reprezentant strony rządowej, to było za rządu drugiego Millera, również domagał się wraz z Kościołem w rozmowach o rozwiązanie tej komisji majątkowej i rozwiązanie tego problemu w sposób inny. Czyli problem był dostrzegany wcześniej i on również zapłacił. Podobno, nie wiem do końca, nie jestem pewien, konflikt na tle, bo kolejnym takim wpisie osobą, która próbowała dokonać takich zmian, był nieżyjący już Ludwik Dorn. I on też stał na czele takiej komisji mieszanej. I to było właśnie w tamtych latach. I nie wiem, my tak czasami zwracamy uwagę na to, więc na pewne związki czasowe, bo nie mogę z całą pewnością powiedzieć, tylko tak czasami w sposób śledczy próbuję pewne rzeczy państwu przedstawić, no to tak się akurat składa, że bezpośrednio, może tydzień, dwa, może miesiąc po tym, jak usunięto w takich okolicznościach, o jakich państwo znacie z moich wywiadów rektora, późniejszego arcybiskupa Wielgusa z funkcji pasterza Warszawy, to jego odpowiednika w rządzie, wicepremiera Dorna, również usunięto z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Czyli dwóch ludzi, którzy protestowali przeciwko
komisji majątkowej,
tych kościelno-ubeckich nadużyciach na ogromną skalę rozkradania majątku
i
państwowego.
To się działo, jak wiecie, ich pozbyto się, że tak powiem, w 2007 roku, a komisja majątkowa dopiero została rozwiązana w 2011 czy 2012 roku. Jeszcze sobie 5 lat takie geszefty leciały, a ten, przecież wiecie, że ten, co proboszcz, co te pieniądze, co te ziemie, tak,
został
dał Morawieckiej.
Pułkownikiem, a później generałem. Tak. I kapelanem wojskowym. I wielka emerytura, ponad 20 tysięcy.
I ordynans do posługi.
No i tak, no.
A był funkcjonariuszem tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Nie miejcie złudzeń.
Także ubecy z jednej strony,
bo to mogę
i ze strony dlatego, kościoła też księża ubecy.
Że zapadł nawet wyrok, że był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, więc tego wydziału, tego departamentu czwartego. No.
I o tyle, o ile wiemy, nie został zdegradowany, dalej ma ordynansa.
Dotychczas nie słyszałem.
Zobaczcie, a już rządzi trzeci rok Tusk.
A pozbawia się takich funkcji za właśnie takie niegodziwe zachowanie.
Tak, to jest hańba. To jest hańba oficera. Będziemy powoli zbliżać do końca. Ku zachęcie, panie prokuratorze, powiem, że dzisiaj rekord. Przynajmniej 1350 widzów nas oglądało na żywo. Na żywo. Także bardzo wam dziękujemy. Mam nadzieję, że widzicie, że jesteśmy tu świadkami odtajniania historii Polski, która ma wpływ na współczesność, bo to nie o Mieszku I mówimy, tylko o agentach Moskwy, którzy działają dziś i już dzisiaj kreują swoich następców. Tak wątek śledczyśmy poruszyli, to tylko powiem, że nasze służby specjalne robią jakąś tutaj ciekawą i dobrą robotę. Oto uderzyły w wytwórnię amfetaminy czy innych tam narkotyków, nie znam się na tym, gdzie powiązani byli tak zwani kibole, bo z kibicowaniem to nie ma nic wspólnego. A tu już dochodzimy do części zaplecza, wiecie kogo. I na przykład na Jasnej Górze, tam właśnie to spotkanie tych środowisk nastąpiło. Wszyscy uczciwi ludzie, niezależnie od swoich religijnych przekonań, byli tym zgorszeni. Także służby uderzyły w to. Podobno też ślady prowadzą do Moskwy, oczywiście. A tu drugi taki, można powiedzieć, sukces naszych służb. Rozbili gang, który części elektroniczne eksportował, nie? Import-eksport do Moskwy, żeby produkować śmiercionośne drony. Stąd kończąc ten wątek, jeszcze raz dziękuję panu prokuratorowi.
Mam nadzieję,
że nie żałujecie, że byliście z nami ponad godzinę. Dziękuję tym wszystkim, którzy nas wspierają. A teraz zapraszam was na Plac Zamkowy. Wczoraj nasza ekipa była tam razem z polskimi oficjelami. Był też minister Żurek na tej uroczystości i też powiedział parę słów. Chodzi oczywiście o wsparcie Ukrainy w obronie przed Moskwą. Dziękujemy wam bardzo. Do zobaczenia.
Wojna na Ukrainie już trwa 4 lata. Co daje siłę ukraińskiemu społeczeństwu do tak długiej walki z komunistycznym reżimem?
Teraz stoję tutaj i widzę to dużą ilość ludzi i wiem, że każdy ma jakoś ból w sercu i każda rodzina ma kogoś, kto walczy teraz na wojnie. I myślę, że nasza siła jest w tej jedności i w tym, że my widzimy, że cały ten świat cywilizowany, Unia Europejska i te kraje są z nami. I myślę, ja mam nadzieję, że to że ta wojna skończy się jak można szybciej.
A co pani chciała jeszcze przekazać Polakom w związku z tą wojną?
Ja jestem taka wdzięczna Polakom i Polkom, że to za 4 lata one все ще допомагає нам, і зараз тут дуже ілиш поляків, і вони є з нами, і так, часами маємо якісь конфлікти, щось такого, і в ЗМІ, і в інтернеті, але віємо, що то є пропаганда, направда, і те сили путінські хоче, щоб ми були тільки єдними, щоб... Nie było tego wsparcia.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Tak, ale wiem, że Polacy są z nami i dlatego dziękuję serdecznie. Pamiętam te pierwsze miesiące w Polsce, to tak, była taka pomoc. Pamiętam, że ten pierwszy dzień, kiedy na granicy, to było w nocy, to było może minus 10. Nie wiem, było zimno, ale te dziewczyny stojali w nocy z herbatką, z kawą i ja pamiętam to i ja płaczę, kiedy to zgadzę, bo dziękuję serdecznie.
Thank you very much to everyone who support Ukraine, who do everything to stop this senseless war.
Zawsze będziemy wspierali Ukrainę i mamy nadzieję, że Ukraina wygra tę wojnę i że wzmocni bezpieczeństwo nie tylko swoje własne, ale bezpieczeństwo Polski i całej Europy. A my będziemy razem z wami. Dziękuję wam bardzo.
Kijów, Warszawa, wspólna sprawa. Kijów, Warszawa, wspólna sprawa.
Pamiętam 4 lata temu, jak przed moim domem zaraz w pierwszych dniach pojawił się samochód. Zapłakane kobiety, wystraszone dzieci. Ale dzisiaj jesteśmy wszyscy dumni z Ukrainy. Ukraina broni dzisiaj Europy. A ja wam obiecuję, że będziemy ścigać wszystkich ruskich zbrodniarzy. Nie zaznają spokoju, gdziekolwiek by się nie ukrywali. Czy w Polsce, czy na świecie. Musi być śmierć niewinnych sprawiedliwie osądzona. I to wam obiecuję. Sława Ukrainie!
Co daje ukraińskiemu narodowi siłę do walki z rosyjską agresją?
Wiara. Siłę daje wiara, że musimy zwyciężyć. To jest takie proste.
A co chciałby pan przekazać Polakom? Związku z tą wojną.
Że musimy trzymać się razem. I wtedy zwyciężymy zjednoczeni.
Gdzie tkwi ta siła właśnie ukraińskich żołnierzy, ukraińskiego społeczeństwa?
Myślę, że to wojna skończy i ja mogę wrócić do domu, zobaczyć swoich przyjaciółów, zobaczyć swoją rodzinę i zobaczyć wszystkich ludzi, za którymi bardzo sumuję tu. Bardzo wdzięczna Polakom za wszystkie ich pomoc, za wszystko, co oni nam dali, za wszystko. Ale naprawdę bardzo chcę do domu i myślę o tym, że wojna skończy. За рік, може на ближче, може дужче, але я вертаюся додому і поведу мою родину, як я їх кохав. То єдина річ, яка дає мені силу.
Jeśli chcesz, żeby powstał kolejny odcinek, dorzuć się. Najprościej blikiem. Zajmie ci to 10 sekund.